Ja pragnę podziękować księdzu proboszczowi i księżom, którzy pracują w tej parafii, za zaproszenie mnie, abym mogła dzisiaj być tutaj razem z wami i razem przeżywać ofiarę mszy świętej i modlić się i dzielić się moim świadectwem. Pozwólcie, że pozdrowię was w języku tych, z którymi już pracuję 27 lat i którym posługuję. Jezu Jakudzłe i Teka Jose. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To pozdrowienie przynoszę nie tylko od siebie, ale również od naszych współsióstr, które zostały tam w Burundi, ale również od naszych współpracowników, od dzieci, które są zaadoptowane przez swoich rodziców tutaj w Polsce, jak również za naszych chorych, cierpiących. Kiedy wyjeżdżałam, prosili, aby was pozdrawiać. My, siostry kanoniczki Ducha Świętego, w Burundi jesteśmy już od 36 lat. Jest to maleńki kraj w centrum Afryki, nad wielkim jeziorem Tanganyika. Jego powierzchnia wynosi około 36 tysięcy km kwadratowych. I zapewne wiecie, że w takim kraju afrykańskim uprawia się przede wszystkim banany. Ludzie żyją tutaj biednie. Najczęściej mieszkają w lepiankach, a jedzą słodkie ziemniaki, fasolę. Czasami nawet fasoli brakuje. I w tym kraju mieszkają Tutsi i Hutu. Zapewne kojarzy się to wam z krwawymi walkami w Rwandzie. Burundi i Rwanda to dwa bliźniacze kraje. I tutaj również na przestrzeni historii były krwawe walki. Ostatnie wybuchły w 1993 roku. Będąc tam, przeżywałyśmy razem z tymi ludźmi ataki, opatrywałyśmy rany, chroniłyśmy ludność w czasie ataków w naszych domach. I jak wspominali, to, że myśmy tam były wtedy, to umacniało ich bliskości Boga. Oni mówili, że czujemy, że Bóg jest z nami, nie opuścił nas. Kiedy myślę o tamtych dniach, wspominam miejscowość Butę. Tam jest szkoła średnia dla chłopców, prowadzona przez księży. I ci chłopcy razem wspólnie się modlili każdego dnia, przeżywali mszę świętą. I oni pragnęli iść za Chrystusem, tak naprawdę. I kiedy doszło do ataku, wszyscy zostali zgromadzeni w jednym miejscu. I wtedy padł rozkaz. Hutu mają odejść, a Tutsi pozostać. Wszyscy wiedzieli, co to znaczy. Ci, co zostaną, zginą. I ci chłopcy nie potrafili zostawić swoich przyjaciół. Razem codziennie mówili wspólnie Ojcze Nasz i czuli się braćmi. Pozostali wszyscy i wszyscy zginęli. I wtedy, kiedy cały kraj, cały świat mówił o nienawiści, o walkach plemiennych, oni pokazali, że miłość i braterstwo jest najsilniejsza i zwycięży. I stali się męczennikami. Postawiono im pomnik. Ojciec Święty Jan Paweł II również podziwiał ich i wspominał o nich. Zginęli oni, zginęli również inni. Arcybiskup Ruchuna, ksiądz Sylwester. Księdza Sylwestra znałam osobiście i kiedy nas odwiedzał ostatni raz, pamiętam jego słowa. Powiedział wtedy: kapłan trzeba, aby szedł za Chrystusem aż na Golgotę. I on poszedł tam, gdzie było najtrudniej, gdzie inni obawiali się o życie. On poprosił, aby iść do tej parafii. Został zastrzelony, jak mówią, przez swoich, bo wzywał do przebaczenia, do sprawiedliwości, do pokoju. I myślę, że przeczuwał, że swoją śmierć. A jego przyjaciel na pogrzebie powiedział kilka dni przedtem, napisał do mnie list i pisał, że jest pełen pokoju, pokoju Bożego. Arcybiskup Ruchuna również zginął. Jako wierny pasterz, który czuł się odpowiedzialny za życie owiec. Ale dziś na jego grobie ludzie się modlą i doznają specjalnych łask. Zginęli oni i zginęli inni, ale po tym czasie nastał czas pertraktacji, spotkanie w Arusza, wybrano nowego prezydenta, Hutu. I wydawało się, że nowe życie nastało, bo przecież ludzie mogli spać w domach, dzieci nie musiały się kryć po nocach w bananowcach, mogły chodzić do szkoły, można było uprawiać spokojnie swoje poletka. Lecz oto znowu prezydent skończył swoje dwie kadencje i znalazł paragraf, konstytucja, który mu pozwolił na kandydowanie na trzecią kadencję. Mimo oporów i mimo upomnień Kościoła, a również krytycznej ocenie innych państw, pozostał, poddał swoją kandydaturę i został na trzecią kadencję. I znowu manifestacje, strzelanina, uchodźcy, zabici. Kraj jest w kryzysie politycznym i ekonomicznym. Ale każdego dnia, kiedy jesteśmy na mszy świętej, a jest na niej ponad 100 osób, i to głównie ludzie młodzi. Niektórzy biegną później do szkoły, do pracy. Ci ludzie gorąco modlą się o pokój. Tą modlitwę, którą mówimy w czasie Eucharystii, którą mówi kapłan, oni wspólnie odmawiają. Więc wspomóżmy ich w tym wołaniu. Naszym apostolstwem obejmujemy przede wszystkim chorych, cierpiących, także dzięki dobroczyńcom z Polski wspomagamy dzieci, które się uczą. Prowadzimy tak zwaną adopcję serca. Rodzice adopcyjni wiedzą dla kogo, bo wcześniej otrzymują zdjęcie dziecka, wpłacają na każdy miesiąc sumę, która pozwala temu dziecku iść do szkoły, a niektórzy z nich skończyli już nawet studia. Życie tych dzieci tak bardzo się zmieniło. W naszym ośrodku przyjmujemy każdego dnia chorych. Tutaj się odbywają konsultacje. Mamy również szpital, porodówkę, centrum prewencyjne, gdzie szczepione są dzieci i konsultowane kobiety w ciąży. Stałą opieką obejmujemy chorych na AIDS i na gruźlicę. Jest ich ponad 300. Nasz ośrodek zbudowany 10 lat temu staje się zbyt mały. Trzeba rozbudowy, przemian. Najczęstszą chorobą, która jest w Afryce i tutaj w Burundi, to malaria. Najczęściej wielu ludzi zdrowieje przyjmując zaledwie tabletki. Ma podobne objawy do grypy, ale też wielu jest takich, którzy mają komplikacje, zaczynają się wymioty na przykład i choremu trzeba podawać kroplówki. Wtedy chorzy są przyjmowani w naszych szpitalach. Ale kiedy przychodzi do komplikacji sercowych, nerkowych, do dużej anemii, takich chorych odsyłamy do szpitala państwowego, gdzie na przykład można dokonać transfuzji krwi. Pamiętam, to był już wieczór. Chłopiec, który został przyjęty na oddział, stawał się coraz cięższy. Wpadł w śpiączkę malaryczną, a również miał anemię. I jego stan był coraz cięższy. Trzeba było go przesłać do szpitala. Jego matka była bezradna, bo nie miała odpowiedniej sumy, którą tam trzeba wpłacić. Nie tylko wypisałyśmy transfer, ale również dałyśmy jej odpowiednią sumę i jej syn wyzdrowiał. To tylko taki pojedynczy przypadek, bo tak wielu pomagamy i pomagamy właśnie dzięki tym, którzy nas wspierają w naszej ojczyźnie. Dzięki dobroczynności innych możemy przekazywać tą dobroć innym. Joselina to dziewczyna w tej chwili chyba 20-letnia. Przyjechała do stolicy, żeby pracować i kiedy zachorowała, trzeba było operacji, ponieważ miała przetokę za uchem i ropa mogła się dostać do mózgu. Ta kosztowna operacja została całkowicie pokryta przez jednego z księży z Polski i naszych dobroczyńców. Dzięki nim ona żyje. Jimmy to chłopiec, który mieszka niedaleko nas. Jest samotny i na jego obu nogach są przewlekłe rany. Jedną nogę trzeba było amputować. I dzięki pani Basi i innych dobroczyńców ten chłopiec otrzymał protezę, a także maszynę do szycia i zarabia sam na własne życie. Takich przykładów można by przytaczać bardzo wiele. Do naszych misji przychodzą ci, którzy nie mają na sól, na mydło, otrzymują odrobinę mąki, fasoli. I to wszystko się dzieje dzięki tym, którzy nas wspierają. Wy również dzisiaj możecie złożyć ofiarę, ale również pragnę was prosić o modlitwę, bo jestem przekonana, że tak wiele zawdzięczamy tym, którzy się za nas modlą, którzy ofiarują swoje cierpienia. Wspomnę tylko, że dwie nasze siostry przebyły leczenie onkologiczne w Polsce i dziś pracują tam na misjach. Również możecie nabyć płytki. To są płytki przygotowane przez jedną z naszych sióstr, która jest bardzo uzdolniona muzycznie, pisze utwory, również rysuje i te książeczki, które tam mamy, to są właśnie książeczki przygotowane przez nią z pięknymi rysunkami i przygotowała te pieśni z dziećmi w przedszkolu. Również jest jedna płytka, której śpiewają siostry. Więc to może być piękny dar dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla kogoś innego. Możecie razem z nimi śpiewać. Dzisiaj potrzeba Boga w naszych rodzinach. Potrzeba, aby mówiono i modlono się. I to jest właśnie możliwość, aby dzieci spotkały się z Bogiem przez tą pieśń, przez tą piosenkę. Na zakończenie pragnę wam życzyć wszystkim, aby się tam, gdzie jesteście, w waszych rodzinach, w domu, w szkole, w autobusie, przez waszą postawę, wasz uśmiech, dobroć, mówili wszystkim, że Bóg jest miłością. Szczęść Boże!